To dzisiejsze rozważanie, ono mówi o tym, że Bóg sprawuje swoją władzę, panuje nad swoim stworzeniem. Jeden z psalmów, który ostatnio rozważyliśmy, on mówił o tym, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A diabeł w takim, wiecie, swoim zuchwalstwie powiedział: oddaj mi pokłon, a ja to wszystko ci oddam, zwrócę, dam ci to, ale to jest Pańskie. To jest Pańskie. I ten psalm pokazuje nam, jeżeli tak uważnie się przyjrzymy, psalm 29, wersety od 10, to czytamy, że Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu i Pan zasiadać będzie jako król na wieki. I bardzo wyraźnie widzimy tą prawdę biblijną, że Bóg panuje. Bóg panuje. Jego wola się dzieje. Na ostatnim obozie właśnie w Grecji rozważaliśmy sobie wspólnie psalmy i mówiliśmy o tym, że dzieje się wola Boża, plan Boży się realizuje. Diabeł może mieć różne zamiary, ludzie mogą mieć różne zamiary, ale realizuje się Boży plan. Boży plan. I tu to wyraźnie widzimy, iż Pan zasiada na tronie, siedział nad wodami potopu, gdy sądził ten świat, tak? Świat, który był zbuntowany przeciwko niemu, świat, który drwił sobie z Noego. Co to za pomysł? Na środku pustyni taka duża łajba. Kto to w ogóle widział? Jak chcesz tym popłynąć? Prawda? I tak dalej. A potem, gdy spadł deszcz, stało się wszystko jasne, że po prostu Bóg realizuje swój plan. I Bóg potem zasiadał nad wodami potopu jako sędzia, ten, który osądził ten świat. Bo taka jest prawda. Człowiek może sobie myśleć, że on panuje, że to wszystko jest w jego ręku, ale nad tym wszystkim jest Pan. I on rzeczywiście panuje. I to, co widzimy w tym psalmie i co też, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, to po prostu to, że Bóg mówi i tak się dzieje. Jak król. Bóg mówi, wypowiada swoją wolę i to się dzieje. I to się dzieje. I to jest czynione. Czynione jest przez Jego lud, czynione jest przez Niego, czynione jest przez aniołów. Co Bóg powiedział, to się stanie. To musimy zrozumieć. Ludzie mają coś takiego, że mówią i zapominają. Ale jeżeli Bóg ogłasza, że coś uczyni, to uczyni. Jeżeli mamy w Biblii napisane, że Bóg coś uczyni, no to to się stanie. Cokolwiek by się działo dookoła nas, wiecie, to po prostu musimy zdać sobie sprawę, że Bóg wypełni wszystko, co powiedział. No, pamiętacie, kiedyś mówiliśmy o tym, co znaczy dla Boga błogosławieństwo. Co to jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo to nie jest po prostu życzenie dobrze. O, niech ci się dobrze wiedzie. Tylko jak Bóg mówi, że niech ci się dobrze wiedzie, to mówi: i ja to uczynię. Tak? Czyli kiedy Bóg nam błogosławi, to znaczy, że to czyni. Czyni dla nas dobrze. Angażuje się swoim działaniem w to, aby takim uczynić nasze życie, a więc mówi, że coś uczyni, a potem to czyni. I dlatego nasze słowo, Pismo Święte, mamy to w ręku. I to jest mocnym fundamentem dla naszej wiary. I dlatego też brak tego słowa powoduje takie zamieszanie w życiu ludzi wierzących. Wiecie, kiedy zgłębiamy to słowo, nie tylko po to, by mieć wiedzę, ale by poznać Boga, by zrozumieć Jego zamysły, by być jednej myśli z Nim, to nasze życie robi się jakie? Stabilne. Cokolwiek by się nie działo, to człowiek jest podobny, wiecie, do takiego dębu, wszystko się gnie dookoła, wicher powala drzewa, a ten jeden dąb stoi mocno. Czemu? No, bo jest zbudowany na skalę, tak? Bo ma mocne fundamenty dla swojej wiary. Nie chodzi o to po prostu, by wierzyć. Ja będę wierzył, że wszystko będzie dobrze. Nie, no to jest trochę płonna nadzieja. Ja wierzę, że wszystko będzie dobrze, ponieważ moim Panem i Zbawicielem jest Bóg, który powiedział, że będzie mnie prowadził. Prawda? Ja to widzę w Słowie Bożym. I ja mam nadzieję. Moja nadzieja jest oparta na tym, co jest powiedziane w Słowie. I dlatego psalm zaczyna się tak. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc, Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego, złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. I generalnie człowiek wierzący to jest ktoś taki, kto oddaje Bogu chwałę, zanim się to wydarzy. Generalnie jak obserwujemy, jak Bóg coś czyni, to widzimy, że Bóg posyła do nas słowo i to nie jest, wiecie, po prostu, że wiecie, sobie przeczytam psalm na przykład 29, no i powiedzmy sobie go rozważę i powiedzmy zdobędę jakąś wiedzę z tego, po prostu czytam słowo i nagle z tego psalmu wyskakuje na mnie werset, wyskakują dwa, trzy, które ewidentnie są Słowem Bożym do mnie w tej sytuacji. I chociaż okoliczności jeszcze świadczą zupełnie coś innego, to Duch Święty wzbudza we mnie taką wiarę, że ja po prostu zaczynam już dziękować, zanim się to wydarzyło. Powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś w stanie to uczynić, wierzę, że Ty chcesz to uczynić, ja to przejmuję przez wiarę i teraz tak naprawdę oddaję Ci chwałę, nie będę się już zamartwiał, nie będę się już troszczył, już nie będę, wiecie, ze zgryzoty schodził do krainy umarłych, ale po prostu zaufam Ci, oddam Ci chwałę, oddam Ci cześć, ponieważ Ty możesz uczynić to, co mówisz w tym Słowie. Jeżeli je mówisz do mnie teraz, znaczy, że zamierzasz to uczynić. I dlatego ludzie wierzący, zanim jeszcze przyjdzie zwycięstwo, zanim przyjdzie odpowiedź, już uwielbiają Boga, mówią: dziękujemy Ci, Panie. I diabeł strasznie tego nie lubi. I strasznie to ma takie, wiecie, mocne przełożenie na ludzi, którzy toczą z nami walkę. Kiedy widzą, że Ty już dziękujesz, zanim się stało. Ty jesteś już zwycięzcą. Ty jesteś już zwycięzcą. Zaufałeś Bożemu Słowu. Dobrze, i posłuchajcie, to jest... Myślę, że ten psalm należałoby rozważać z historią z Ewangelii Mateusza z rozdziału 8. Nie wiem, czy od tego dostojnika możemy się uczyć właśnie jak to działa. Mateusz 8 rozdział. Zaraz wrócimy do naszego psalmu. Otwórzmy Mateusza 8 rozdział. Myślę, że ta historia została napisana ze względu na nas, którzy żyjemy wiele lat po tym, jak Jezus chodził po ziemi, działał, nauczał, ale ona jest napisana, by nam uzmysłowić pewną rzecz, że my możemy się modlić o różne sprawy w naszym życiu i wystarczy, że Jezus powie, rozkaże, zdecyduje i ogłosi swoją wolę, tak się właśnie stanie. Mówimy czasami, o gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, gdyby On tu był, powiedział do mnie, ale posłuchaj, On tak samo dzisiaj mówi do nas. Modlimy się: Panie, daj mi słowo, słowo obietnicy. Daj mi słowo, na którym mógłbym oprzeć swoją wiarę. Daj mi słowo, które będzie dla mnie światłością w tym mroku, wskaże mi kierunek. No i zobaczcie, Ewangelia Mateusza, rozdział 8. Gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Bardzo bym chciał, żebyśmy zobaczyli. Ja właściwie taki konkurs możemy sobie rozpisać. Czy kiedykolwiek Jezus ostatecznie odmówił komuś uzdrowienia? Znam jakąś taką historię. Ja nie przypominam sobie. Zawsze pytał: co chcesz, abym ci uczynił? Kiedy człowiek mówił: Panie, abym przejrzał, to mówi: dobrze, to niech się stanie według Twojego oczekiwania. I zobaczcie, tutaj jest ten sam Jezus. Mówi: sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I nie mówi jeszcze do niego takich rzeczy, że i przyjdź i uzdrów, tylko Jezus mówi: dobrze, przyjdę i uzdrowię go. Prawda? On cierpi, więc przyjdę i uzdrowię go. No i o co odpowiada ten setnik? Wydaje się, że komplikuje całą sprawę. Bo nie chce, żeby Jezus przyszedł. Mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Wystarczy, że powiesz to, Panie. I tak się stanie, ja to wiem. I czemu? On to tłumaczy. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mam pod sobą żołnierzy, mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi, słudze swemu czyń to, a czyni. A gdy Jezus to usłyszał, no, ostatnio czytałem taką książkę, Świeża Wiara, takiego brata, ma polsko-rosyjskie pochodzenie. zebrałem sobie na urlop, żeby jakąś inspirację złapać. I on mówi, że na Jezusie nic nie zrobiło wrażenia, tylko no nie widzimy, żeby na przykład ktoś mógł zrobić na Jezusie wrażenie, że co, że jest na przykład z takiego pokolenia Beniamina na przykład, prawda? Albo, że ktoś jest z Rady Sanhedrynu, Najwyższej Rady. No to nie robiło na Jezusie wrażenia. Ale tu coś zrobiło na Jezusie wrażenie i to bardzo wielkie. Czytamy, gdy to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ale musiało być łyso wszystkim tym, wiecie, fachowcom od Pisma. Jezus powiedział, jeszcze do tej pory w Izraelu nie znalazłem takiej wiary, jak ma ten człowiek. Panie, powiedz słowo, tak się stanie. Nie wiem, czy sięgasz po to do Biblii, ale właśnie czytamy nie tylko dla wiedzy, chociaż ona jest potrzebna też, wiecie, żeby budować prawdziwy obraz Boga, ale jest też taki bardzo praktyczny aspekt Biblii. Panie, powiedz słowo. I Bóg może powiedzieć przez konkretne słowo tutaj, kiedy czytamy, ale też może, wiecie, ja też doświadczyłem nieraz, że Bóg, Duch Święty nam mówi przez jakiś werset, przypominając nam Go, wyciągając nam z pamięci. Prawda? Albo po prostu mówi w naszym duchu, słyszymy słowo zachęty. Ale to tak zawsze działa. Powiedz tylko słowo. I zobaczcie, Jezus mówi, powiadam wam, wielu przybędzie ze wschodu, z zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. A więc ten setnik uwierzył w słowo Jezusa. I tak się stało. I wiecie, myślę, że znacie to z życia. Tak jest, że czasami szukamy tego słowa, mówimy, o, to jest słowo obietnicy, chwytam się go, ono do mnie mówi, ale potem w miarę jak trwają okoliczności nieprzychylne, jakiś gaśnie ten nasz zapał, tak jakoś myślimy sobie, może ja sobie coś mówiłem, może nie powinienem był w ogóle tego oczekiwać, co ja w ogóle sobie myślałem, prawda? Ale to jest próba dla słowa, dla twojej wiary, może nawet bardziej. Bo czas brutalnie weryfikuje wiarę. Aha. Ale ten setnik uwierzył w słowo Pana. I stało się według tego, co Pan powiedział. Zobaczcie, chciałbym właśnie, żebyśmy wrócili do psalmu 29, bo jest piękny psalm, który mówi, że głos Pana przebije się przez wszystko. Marzena, sorry, że już trzeci raz słyszysz ten psalm, ale to może potrzebujesz trzy razy usłyszeć. Ja go słyszę już chyba czwarty, bo tak jak rozważam sobie ten psalm, on mnie bardzo porusza. Mianowicie czemu? Wyobraźcie sobie, że stoicie na samej górze wodospadu Niagara. A osoba, do której mówicie, stoi tam, wiecie, na tym tarasie widokowym, na dole. Może was zobaczy, ale na pewno was nie usłyszy. Ale na końcu kładki nie usłyszysz, co do ciebie człowiek mówi. Jest taki szum, huk tej wody, która spada, prawda? I tu jest powiedziane, że słowo Pana nad wodami wielkimi. Wyobrażasz sobie, my czasami sobie myślimy, czy cokolwiek może trafić do tego człowieka? Albo czy ten człowiek kiedykolwiek się w ogóle może zmienić? Albo czy ta sytuacja tak naprawdę może mieć inne zakończenie? I wiecie, czasami tak jest, że rodzic patrzy na to swoje dziecko, modli się o nie już od lat, to już jest dorosły człowiek, a ten rodzic już jest dziadek i po prostu widzisz cały czas to swoje dziecko pogrążone w grzechu i w niewoli i w ogóle myślisz sobie, czy ten człowiek kiedykolwiek, czy mój syn, czy to moje dziecko będzie zbawione? Panie, powiedz tylko słowo. Ty nie powinieneś się zastanawiać, czy będzie zbawiony. Ty powinieneś się modlić, Panie, przemów do niego. Bo Twoje słowo ponad największymi wodami, ponad największym hałasem w życiu. To mnie porusza, bo jesteśmy z Marzeną już na drugim obozie, a zaraz jedziemy do Pawła na trzeci obóz, jak Bóg pozwoli. I pamiętam, jak dziś po jednym z obozów, ale to było chyba po obozie Ewy Gutkowskiej, nie wiem, czy nawet nie rok temu, może nawet dwa lata, pewien człowiek, fajne się rzeczy działy, prawda? Dzieciaki były bardzo poruszone, fajnie odpowiadały na tą Ewangelię. To jest niesamowite, że parę dni, wiecie, w takim środowisku miłości, pokoju, wiary i te dzieci się otwierają jak ta róża z pustyni, wiecie. Wydaje się, że takie wyschnięte, już nieżywe, ale polej na to wodę. Otwiera się i okazuje się, że żyje. I tak jest z dzieciakami, które przyjeżdżają na te obozy. I wiecie co? Dzieci tak świetnie reagowały, tak fajnie słuchały słowa, tak modliły się, tak zawierzały swoje życie Jezusowi. Wiecie, koniec obozu już wyjeżdżają, a tam któryś z tych dzieciaków taką wiązankę puściło. Po prostu. I on się tak załamał, mówi, że to w ogóle jakiś ma sens. Ma ogrom. Ono jedzie raz, jedzie drugi. Daj Boże, pojedzie czwarty, piąty, szósty raz. Jeszcze wydarzą się inne rzeczy. A Panie, powiedz tylko słowo. Niech choćby jedno słowo trafi do Jego, w Jego serce. Niech wyda stokrotny plon. To ma sens. Dziękuję Bogu, wiecie, podzielę się z wami tą radością. Moja córka Hania oddała życie Jezusowi na obozie w tym roku. Na obozie World of Life. I nasze dzieci oddają dosyć często to życie Jezusowi, ale ona tym razem w SMS-ie napisała tak. Zawierzyłam swoje życie Jezusowi również w sercu. Myślę sobie, o, to poczyniło różnicę, ten dodatek. Nie tylko, że podniosłam rękę, ale zawierzyłam je Jezusowi. Muszę wam powiedzieć, tak szczerze, krzesz, to się nagrywa, ale rozmawialiśmy z Moniką, ja mówię, wiesz co, Monika, najbardziej to ja się martwię o Hanie. Nie martwię się tak o Filipa, ani nie martwię się o Zosię. Jacyś, oni tacy lgną do kościoła, pragną tej społeczności, a Hania taka trochę, wiecie, tak jakby trochę. Myślę sobie, no martwię się o to, żeby ona gdzieś, no, czy do niej coś trafi, czy ją coś tam porusza. A nie myśl tak. Powiedz tylko słowo, Panie. Panie, powiedz słowo. Powiedz słowo. I teraz idziemy na obóz. I będziemy się modlili, Panie, po prostu mów do tych dzieci. Mów. A każde słowo Boga, ono przynosi życie. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli. To jest 7 razy głos Pana. Głos Pana. Głos Pana. Głos Pana. To jest tak ważne, że nasz Bóg mówi. To nie jest bałwan, który, wiecie, ma oczy, a nie widzi, usta, a nie mówi, uszy, a nie słyszy. Bóg mówi. Dlatego też, kiedy dzisiaj ludzie, często wierzący, tak mówią, już Bóg dzisiaj nie mówi, powiedział w Słowie, wiecie, to jest kłamstwo. Bóg mówi. To jest Jego suwerenne prawo, prawo króla, nie zamykajmy Mu ust. On panuje i On mówi, On tak sprawuje swoją władzę, panuje. Głos Pana. I są wspaniałe określenia. Zagrzmiał. Jest potężny. Jest wspaniały. I teraz, słuchajcie, porozważajmy sobie werset 5. Co robi głos Pana? Łamie najtwardsze drzewo. Takie, wiecie, drzewo, które było używane do budowania. Łamie cedry. Cedry Libanu. I wiecie, często w Biblii cedry Libanu, one charakteryzują ludzi wyniosłych. Że ktoś jest taki wyniosły. I czasami sobie myślimy, czy ten człowiek taki pyszny, taki zarozumiały, taki, wiecie, myślący sobie nie wiadomo co, czy on może się zmienić? Głos Pana łamie cedry. Jak trzeba będzie, Bóg złamie tego człowieka. I nie po to, wiecie, by go zabić, ale po to, by go obdarzyć życiem. I pytanie jest tylko, czy o takich ludzi my się również modlimy? Takich, którzy, wiecie, są dla nas powodem smutku w życiu. Czy to jest dla nas ciężkie obcowanie z nimi w pracy, nie wiem, sąsiad. A moja mama miała takiego pana, nazwiska nie będę wymieniał, ale jak sprzedała działkę człowiekowi, to mówi, Pani, gdybym wiedział, że taki sąsiad jest w życiu, bym tej działki nie kupił. Taki człowiek. Po prostu, wiecie, on mógł sadzić przy płocie, ale ty nie miałaś prawa. Bo jemu wolno, ale ty, twoje rośliny powodują cień na jego działce, prawda? I taki właśnie człowiek hardy, wyniosły. I można by tak pomstować na takich ludzi. W pracy ktoś taki po prostu upatrzył sobie mnie i wiecie, i po prostu mam, że nie chcę mi się do tej pracy chodzić w ogóle. Ale czy my się modlimy? Panie, powiedz tylko słowo. Zmień tego człowieka. Panie, po prostu złam go. Niech przyjdzie życie. A więc Bóg, głos Pana łamie cedry Libanu. Potem werset 6 czytamy, że sprawia, że Liban skacze jak ciele, a Syrian jak młody bawoł. Ja zaraz, wiecie, mam bardzo bujną wyobraźnię, już sobie to wyobrażam, po prostu te skaczące ciele i tego młodego bawoła. Ale wiecie, Liban to jest kraina, która jest symbolem najbardziej żyznej ziemi. To jest najbardziej żyzna ziemia. A Syrian jest szczytem Libanu. I co to może znaczyć? Może na przykład znaczyć to, że to głos Pana powoduje taką nadzwyczajną, słowo Pana powoduje taką nadzwyczajną obfitość. Sprawia, że coś, wiecie, jest urodzajne, że coś kwitnie, że coś, że tam się mnoży życie, że to aż tętni życiem, mówimy. I to jest słowo Pana, głos Pana. Z jednej strony słowo, czyli że kiedy człowiek słucha z wiarą, to powoduje w nim, wiecie, podnosi się wiara, człowiek jest pełen nadziei, pozytywnego oczekiwania, pełen takiego, wiecie, pozytywnie jest nastawiony do życia, nawet jeżeli są trudne okoliczności, ale również głos Pana, czyli kiedy Bóg mówi, to mówi po to, by przyszło życie, obfitość. Pan, kiedy mówi do nas, to mówi, aby owce miały życie i obfitowały. I wiecie, to jest smutny widok, kiedy jako chrześcijanie po prostu jesteśmy tacy zblazowani, tacy po prostu, że nam się nic nie chce, że tacy cierpiący, w sensie, wiecie, że to taka jest tragedia żyć na tym świecie i w ogóle. No po prostu, no to co z tym słowem Pana? Sprawia, że Liban skacze jak ciele, a Syrian jak młody bawół. Gdzie ta obfitość, która powinna przyjść przez słowo Pańskie do naszego życia? Ale Pan tak sprawia. Kiedy czytasz Słowo Boże z wiarą, kiedy wsłuchujesz się w Boży głos, to przychodzi obfitość do twojego życia. To zaczynasz żyć, tętnić życiem. Nie gaśmy, wiecie, takiego życia. Czasami wieloletnich chrześcijan denerwują tacy. Tacy, wiecie, szczęśliwi chrześcijanie. Nie gaśmy ich. To głos Pana sprawił. To głos Pana sprawił. Ten człowiek żyje Słowem Bożym, ekscytuje się każdym przecinkiem, każdym pojedynczym słowem, chłonie je i po prostu widzimy to, co powinno być naszym udziałem. To tętniące życie. A dalej zobaczcie, co jest powiedziane. Głos Pana krzesze płomienie ogniste lub ognia. Głos Pana wstrząsa pustynią. I teraz tak. Głos Pana krzesze płomienie ogniste. To z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że Bóg przynosi światło w ciemność, tak? Jest powiedziane o Jezusie, że lud pogrążony w ciemności ujrzał światłość wielką, a ludziom mieszkającym w krainie cienia rozbłysła jasność. A więc, że głos Pana przynosi nadzieję, że wskazuje kierunek, że byśmy mogli powiedzieć, człowiek może się ogrzać tym słowem. Ale też, gdybyśmy zobaczyli w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, to tam zobaczymy w 29 wersecie, że słowo Pana jest porównane do ognia, które sądzi. osądza. Osądza fałszywych proroków. Zobaczcie, Jeremiasza 23-29, czyli z jednej strony głos Pana, słowo Pańskie powoduje, że wiecie, że pojawia się obfitość, ale z drugiej strony ono również osądza tych, którzy sprzeciwiają się Bogu w takim sensie, że powinni na przykład głosić słowa, głoszą fałsz. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan, a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. Kiedy Bóg mówi, że będzie dobrze, to będzie dobrze. Ale kiedy Bóg mówi, że będzie źle, a ktoś mówi, że będzie dobrze, to wzbudza w ludziach fałszywą nadzieję. I Bóg mówi, ja osądzę takich ludzi. Osądzę ludzi, którzy podają, że głoszą moje słowo, podają, że przychodzą w moim imieniu. No tak czasami jest. Wiecie, i spotykasz innego człowieka i on ci zaczyna układać ci życie. Źle wyglądasz, to i tamto, śmanto, wanto, prawda? I ty myślisz sobie, rany, kto to jest w ogóle? W jakim on duchu przychodzi? I on mówi, że ja już tyle lat chodzę w Panu, ja tu cię zaraz uformatuję. I Bóg mówi, jeżeli ktoś powołuje się na moje imię, a tak naprawdę głosi, wiecie, swoje przesłanie, swoje porządki zaprowadza. Ja go osądzę. Ja go osądzę. Ale zobaczcie, potem jest powiedziane, że głos Pana wstrząsa pustynią. O co chodzi, że Bóg wstrząsa pustynią? Z reguły, kiedy Bóg czymś wstrząsa, ziemia ulegnie wstrząśnięciu, jest powiedziane w Nowym Testamencie. Ale kiedy Bóg czymś wstrząsa, to po co? Żeby to przemienić. Na co można zamienić pustynię? No, ogród można zamienić. I to jest niesamowite u Boga, że Bóg wstrząsa pustynią, aby przemienić to miejsce pustynne w urodzajną glebę. I teraz, wiesz, może być tak, że nie wierzysz, że cokolwiek może się zmienić w twoim życiu. Ja mam takiego jednego przyjaciela. Nie mogę go zbyt długo słuchać, bo zaczynam wątpić we wszystko. Po prostu, jeżeli by usłuchać to, co on mówi, to po prostu Bóg jest jakimś fatalistą, który po prostu mści się nad nami, komplikuje życie, wywraca wszystko do góry nogami. Wiecie, może u wszystkich jest dobrze, mówi, ale Bóg tylko niszczy moje życie, on mówi. Znaczy, ja wiem, że tak jest, że tak może być, tylko Biblia mówi, że Bóg tak robi, kiedy człowiek żyje w grzechu. I robi po to, żeby człowieka złamać, że człowiek wyznał swój grzech, oczyścił się, żeby mógł iść dalej. Bóg dopada nas w taki sposób z miłości, aby sprawy grzechu zostały rozwiązane i żebyśmy mogli iść dalej. Prawda? Ale tutaj jest powiedziane, że Bóg wstrząsa pustynią. Lubię ten fragment Izajasza 55 rozdział, otwórzmy. Izajasza 55. Bo tu jest powiedziane, Izajasz 55. Na przykład od wersetu 10. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, raczej zrasza ziemię, czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością, daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Uważaj, teraz myślisz sobie, czy ten się może zmienić? Czy u mnie coś się może zmienić? Panie, powiedz tylko słowo. Popatrzcie, jest powiedziane tak. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę, spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. O Panie, powiedz tylko słowo. Panie, powiedz, żebym ożył. Panie, powiedz, żebym powstał. Panie, powiedz, żeby to się skończyło w moim życiu. Panie, zmień to, zmień. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości. Wszystkie drzewa polne będą klaskać dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. Będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. To jest coś, co Bóg lubi robić. Zamieniać, wiecie, taki ogród pełen chwastów w piękny gaj. Pustynię w oazę. Codziennie chodziliśmy w tej Grecji nad morze. Słuchajcie, po prostu cała okolica pełna gajów oliwnych. No i tak jak u nas można ewentualnie w górach iść i sobie skubać jagody, to tam mogliśmy sobie iść po prostu skubać figi z drzewa albo winogrona, autentycznie. To po prostu tak jakiś zakątek był, że można było sobie tak iść po drodze po prostu jeść sobie, bo to rosło tak po prostu. Ale wiecie, te piękne niektóre ogrody, a niektóre takie zarośnięte chwastem, że ja bym tam nogi nie wsadził. Po prostu te drzewa oliwne prawie w takiej trawie ginące. I Bóg, który patrzy na taki ogród, mówi, ja bym to zaraz po prostu uprzątnął. No takie jest Boże serce. I kiedy Bóg widzi takiego człowieka z takim sercem, to po prostu on ma tylko jedną myśl, posprzątajmy to. Pamiętacie historię o tym, kiedy Jezus mówi, co się dzieje z człowiekiem, z którego zostaje wypędzony demon? Mieszkanie zostaje uprzątnięte, wysprzątane. O, to jest Boże serce, po prostu Bóg lubi sprzątać. Doprowadzać do porządku, usuwać bałagan i zaprowadzać porządek. To jest po prostu Boże serce. A więc Pan wstrząsa pustynią Kadesz, Pan wstrząsa pustynią. I dalej słuchajcie. Głos Pana wykorzenia dęby i obnaża las. No możemy tak to przetłumaczyć. Większość tłumaczeń podaje, że głos Pana wykorzenia dęby, czyli myśl sobie, no, nie da się przejść. A Bóg mówi, ja jestem w stanie wykorzenić ten dąb. Wykorzenić go. Co więcej, obnaża lasy, to kiedy Bóg mówi, a ludzie się maskują, to Bóg sprawia, że wszystkie liście spadają z drzew. I całe to ukryte życie zostaje obnażone. Nie po to, by człowieka ośmieszyć, ale tak naprawdę, by człowieka uwolnić. Kiedyś słyszałem, wiecie, że według takiej tradycji żydowskiej Adam z Ewą, jak zgrzeszyli, to przykryli się liściami figowymi. No i ponieważ te figowce rosną, to myślę sobie, ja przetestuję, czy to tak jest, bo ktoś powiedział, że te liście się po prostu zwijają. One są naprawdę takie, wiecie, wielkie, kasztanowe. Zerwiesz ten liść i rzeczywiście tak jakby można upleć bardzo fajne ubranko sobie z tego. Wszystko się za nim schowa. Tylko, że mniej więcej po jakimś czasie, no nie powiem, że testowaliśmy, szedłem, po prostu zerwałem, szedłem do domu, no na pewno nie w pół godziny, wiecie, ale za jakiś czas te liście o tak się zwijają. Po prostu w rulonik. Tak jakby ktoś zwinął papier. I jak człowiek, wiecie, się skrywa w tym swoim, nie wiem, grzechu, po prostu żyje w nim i ukrywa to Bóg chce to obnażyć. Nie by człowiek stał się pośmiewiskiem, ale po prostu mówi, słuchaj, po prostu skończmy z tym, żebyś nie musiał tego ukrywać, żebyś mógł to wyznać, ja cię oczyszczę, żebyś mógł żyć. I ludzie się tak czasami maskują, a Bóg mówi, a ja obnażam las. Obnażam las. Piękny psalm. Ale też ten fragment może być tłumaczony trochę inaczej. Głos Pana sprawia, że łania rodzi. Zamiast wykorzenia dęby, to łania rodzi. Rodzi w bólach albo po prostu zaczyna się tak kręcić do porodu. Czyli Bóg, słuchajcie, decyduje o tym, kiedy coś się zradza. To jest bardzo ważne w stosowaniu słowa. Bo my sobie mówimy, no tyle polega na tym słowie, tyle polega, mi nic się nie dzieje. Ale to Bóg decyduje, kiedy z tego coś się zrodzi. My po prostu musimy pokładać nadzieję. Pokładać nadzieję. I przychodzi moment, kiedy mówi Bóg, czas, aby się urodziło. I przychodzi życie. Tak jest z Bożym Słowem. Tak jest z Bożym Słowem. A więc Bóg to robi, a w świątyni Jego co się dzieje? Wszystko woła chwała. My jesteśmy wezwani do tego, aby uwielbiać Boga i zostawić Bogu to, co jest w Jego kompetencji, w Jego gestii. Powiedzieć: Panie, mów. Wiemy, że jesteś dobry. Wiemy, że Twoje słowo darzy życiem. Jest powiedziane, że Pan da siłę ludowi swemu i Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Czyli da siłę, żeby przetrwać do momentu, kiedy to słowo zostanie zrodzone, a pobłogosławi lud swój pokojem, to wtedy, kiedy człowiek już wraca z doświadczenia, widząc Boże rozwiązanie, zgodne z Jego słowem, jego serce przepełnia pokój. Stało się, Panie, według tego, co powiedziałeś. Piękny psalm. Dlatego, bracia, siostry, synowie, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. No. I zachęcam do tego. Zachęcam do tego, byśmy dzisiaj po prostu pomodlili się. Właśnie taką modlitwą pełną wiary, pełną takiego, wiecie, oczekiwania, pełnego nadziei. Mieliśmy jeden obóz, siostry Ewy Gutkowskiej, Klubu Dobrej Nowiny, bardzo dobry obóz. I zawsze spodziewamy się, oczekujemy dobrych owoców. Byliśmy z Marzeną, z Kubą Trusiewiczem, z Kingą Godleską, jeszcze z moją rodziną byliśmy na tym obozie w Koropi. Tam też ponad 70 dzieci z Polonii greckiej było. I też mogliśmy być z nimi, poznawać się, usługiwać im, też głosić słowo. Wiecie, ja wiem, że to te momenty są takimi momentami, które trzeba być wdzięcznym, ale też patrzeć na to tak mądrze, ale w przedostatni wieczór, gdy głosiliśmy słowo, słuchajcie, praktycznie wszystkie dzieci wyszły do przodu. Jeszcze mówiliśmy: nie rób tego dla kolegi, nie rób tego, bo jest fajnie. Jak jest fajnie, myślisz, że to jest fajnie, to po prostu usiądź, za chwilę będzie fajnie, będziesz mógł po prostu powygłupiać się z kolegami, ale to zrób po to, by zawierzyć swoje życie Jezusowi. Słuchajcie, prawie wszystkie one wyszły na środek, aby zawierzyć swoje życie Jezusowi. Chwała Bogu. I teraz idziemy do narewki. Jesteśmy pełni oczekiwania. Panie, powiedz słowo. Wiecie, jak to jest, jak dzieciaki, harmider, nie? I czasami wujek, kierownik ma takie powiedzonko, które ucisza ich, tak? Coś mówi. Jak to było, Paweł, rok temu? Zapomniałem. Ale było. Jest to takie powiedzonko i dzieciaki cichną, cichną, cichną. Czasami się wydaje, co przez ten hałas można usłyszeć? Co one mogą usłyszeć? O, zobaczcie, Słowo Boże dociera. Ja nawróciłem się na obozie. Miałem 8 lat. Dziękuję Bogu za to, że moja córka zawierzyła Jemu swoje życie, również w sercu, w wieku 14 lat. To jest są ważne rzeczy, te obozy, na które jeździmy, dzieci jeżdżą. A więc módlmy się z taką nadzieją, ale też proszę, byśmy się modlili, wiecie, o te osoby, które może już nawet się przestaliśmy modlić, bo dla nich nie ma nadziei. Słuchajcie, nie. Jest nadzieja. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedz tylko słowo. Jeżeli tracimy wiarę, że coś się może zmienić, to tak naprawdę tracimy wiarę w Boże Słowo, że Bóg panuje, że Bóg może przyjść po prostu wstrząsnąć tym człowiekiem, aby żył. Ten psalm jest potężnym fundamentem dla naszej wiary, jeżeli chodzi o przemianę. I on pokazuje, że Bóg panuje po to, by pojawiło się życie. I jest w stanie po prostu dotrzeć do człowieka w każdej sytuacji. I co więcej, wiemy, że chce. A więc pomódlmy się również o takie osoby, sytuacje, które się wydają być nie do pokonania lub nie do zmiany. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak po prostu podeszli do tego z wiarą, dali Bogu chwałę, że jest taka pieśń, on może, ja wiem, że on może, ja wiem, że Jezus może uleczyć, dopomóc im, tak? Dopomóc im, on leczył chore serca. No właśnie, muszę sobie zapisać, bo to dobra pieśń do tego kazania, ale dzisiaj jej nie będzie. On może. Pomódlmy się.